Są takie sytuacje, w których człowiek jest zły na siebie i bardzo żałuje, że przewidział coś, co jest wydarzeniem znaczącym, coś, co jest wydarzeniem, którym cały świat zaczyna żyć. Tym razem, w związku z atakiem Amerykanów na Wenezuelę, ja tego problemu tak głębokiego nie mam, bo owszem, jest to atak, jest to wywrócenie rządów, jest to bardzo mocny ruch polityki imperialnej Stanów Zjednoczonych, a więc kolejny klocek, który dokłada się do tej polityki zaburzonego bezpieczeństwa na świecie, ale myślę, że dla Wenezuelczyków i dla Wenezueli jako dla kraju to nie jest najgorszy z możliwych scenariuszy, jaki je czekał. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Wenezueli, właściwie co wydarzyło się w Wenezueli dzisiaj w nocy ichniego czasu i o tym, jakie to może mieć znaczenie dla nas tu w Europie, a także jakie znaczenie dla całego świata. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych shortach, poświęconych oczywiście sytuacji w Wenezueli. Dziś w nocy lokalnego czasu nastąpił 3-godzinny, krótki atak amerykańskich służb specjalnych na Wenezuelę. O tym, że do tego ataku dojdzie, ja mówiłem wiele tygodni temu, zarówno siedząc rozkosznie rozparty na kanapie Bentleya w tej serii programów Ekspert Bentleyu Świat, który prowadzimy razem z ekipą Maćka Wieczorka, ale również w swoich materiałach i w innych wywiadach, przewidując właśnie ten scenariusz, który dzisiaj przechodzi w rzeczywistość. To, że Wenezuela będzie celem amerykańskim, było sprawą zupełnie oczywistą. To jest kraj, w którym bardzo dużo ruchów wykonywali Rosjanie, to jest kraj, w którym bardzo dużo działo się, jeśli chodzi o aktywność, jeśli chodzi o funkcjonowanie zarówno sił chińskich, jak i sił rosyjskich na terenie bardzo zbliżonym przecież do Stanów Zjednoczonych, na terenie, które Amerykanie od zawsze w ramach doktryny Monroe i w ramach po prostu zwykłej geografii traktowali jako swoje terytorium zależne albo przynajmniej jako swoją strefę wpływów. To wszystko oczywiście zostało jeszcze podbite w górę po ostatniej ogłoszonej przez amerykańskiego prezydenta nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdzie wprost powiedziano, że Amerykanie wracają do strategii, którą od wielu lat właśnie w ramach doktryny Monroe sprawowali i utrzymywali, czyli że półkula zachodnia, czyli Ameryka Północna, Środkowa, Południowa, to są ich strefy wpływu, to jest ich teren działania. Dołożono do tego jeszcze tak zwany element Trumpa, czyli podejście takie, aby z tych miejsc, które należą w ramach doktryny Monroe do tej amerykańskiej strefy wpływów, wypychać jak najmocniej graczy zewnętrznych, takich jak Rosja i takich jak Chiny przede wszystkim. To, co się wydarzyło dziś w nocy w Caracas, jest właśnie elementem tego pójścia za ciosem tej strategii bezpieczeństwa. Mamy w tej chwili informację o tym, że prezydent Maduro, człowiek, który trzecią kadencję rozpoczął na początku zeszłego roku jako prezydent Wenezueli, ten człowiek, prezydent, został zatrzymany razem ze swoją żoną, został wywieziony z kraju przez amerykańskich żołnierzy sił specjalnych. Mamy jego jakieś tam przebitki z lotniska na terenie Stanów Zjednoczonych, kiedy jest wyprowadzany przez ludzi z Delta Force do jakiegoś tam lokalnego punktu odosobnienia. Mamy przejęcie władz państwowych, mamy praktycznie zero oporu ze strony wenezuelskich służb wojskowych, ze strony wenezuelskiej generalicji i całego wenezuelskiego aparatu zarządzania państwem, choć oczywiście pamiętajmy, że mamy tak dużą różnicę czasu, że to, co dzieje się w Caracas, dzieje się w tej chwili, w czasie, kiedy ja nagrywam dla was ten materiał, w czasie, kiedy będziemy go oglądali tu na miejscu w Polsce koło godziny 14:15 w sobotę 3 stycznia, tam ciągle jeszcze mamy przesunięcie o kilka godzin, tamte wydarzenia jeszcze ciągle się toczą, bo przecież dopiero wstaje świt, bo przecież dopiero coś zaczyna się mocno dziać. To, co jeśli chodzi o Wenezuelę, wiemy na pewno. Wiemy na pewno, że rząd upadł, ale no właśnie, wiemy też na pewno, że nie będzie wielkiego oporu przeciwko amerykańskim wojskom, bo to nie jest sytuacja porównywalna choćby z tym, co było na Ukrainie, kiedy naród, kiedy ludzie, przede wszystkim ludzie związani z tym ruchem banderowskim, z tym ruchem patriotów ukraińskich, walczyli z najazdem rosyjskim. Tu mamy sytuację kraju, który był w jeszcze większych kłopotach niż Ukraina, który nawet już nie potrafił utrzymać pozorów tego, że działa, nie potrafił zapewnić swoim obywatelom podstawowych usług, nie tylko w Caracas, ale też w wielu innych miejscowościach, czy w ogóle na terenie praktycznie całej Wenezueli. Były od wielu, wielu lat kłopoty gospodarcze, kłopoty z prądem, kłopoty z zasilaniem w podstawowe rzeczy, z dostępem do żywności. Doszliśmy do tego, że przecież już w zeszłym roku i tak naprawdę wcześniej, w końcówce roku 2024, na terenie Wenezueli walutą powszechnie używaną ze względu na inflację, ze względu na beznadziejną wartość waluty lokalnej tego bolivara, walutą używaną na co dzień przez mieszkańców stał się po prostu amerykański dolar. ogromna część mieszkańców Wenezueli, tych, którzy mogli sobie na to pozwolić, czy szlakami lądowymi, czy przez jakieś inne możliwości związane z transportem morskim na Tahiti, na Dominikanę, w parę innych miejsc, z Wenezueli uciekła. Wenezuelczycy stanowią ogromną grupę migrantów, którzy zasilali Stany Zjednoczone tym tolerowanym i jakby otwieranym, popieranym przez ekipę Bidena szlakiem migracyjnym, który przez Darien Gap, przez Panamę, później w górę, przez Salwador, przez Meksyk dostawali się do Stanów. Wenezuelczycy ogromną grupą są też w Europie, korzystając z możliwości, które dawała im Unia Europejska i połączenia handlowe, połączenia takie no, tradycyjnie nawiązywane przecież przez nich z Hiszpanami, bo to są ich były kolonie. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę w Wenezueli przeciwko Amerykanom raczej nikt walczyć nie będzie chciał. Co do samego celu, no możemy rozmawiać o tym, że oczywiście rząd Maduro, tę trzecią kadencję, który zaczął trzecią kadencję w zeszłym roku, to jest rząd, który absolutnie doprowadził państwo do upadku i tu będziemy mieli rację. Będziemy mogli wskazywać w ogóle na historię tych socjalistycznych rządów Wenezueli, które z kraju najbogatszego w zasoby ropy na świecie uczyniły absolutnie no beznadziejne miejsce do życia. Ja mam przyjaciół, którzy w Wenezueli przez lata mieszkali, mam wielu znajomych w Stanach, którzy do Wenezueli jeździli w czasach, kiedy to jeszcze było stabilne, dobrze zarządzane, dobrze funkcjonujące państwo i oni wszyscy mówią mi wprost, jeśli jest jedno miejsce na świecie, w którym powinieneś mieszkać, jak będziesz stary, jak będziesz mógł zaznać trochę spokoju, trochę szczęścia na stare lata, to tym miejscem idealnym na świecie jest właśnie Wenezuela. Morze, osłonięty teren, nie narażony na zbyt wielkie huragany, nie narażony na te kaprysy pogody, tak uciążliwe dla mieszkańców Florydy czy południowych Stanów Zjednoczonych, czy choćby Wysp Karaibskich. Doskonałe jedzenie, doskonałe warunki klimatyczne, nieduże zanieczyszczenie środowiska. To wszystko jest absolutnym ogrodem rajskim, w którym ludziom aż chce się żyć. Kłopot tylko taki, że władza socjalistyczna nawet z rajskiego ogrodu, nawet z kraju o najbogatszych rezerwach ropy na świecie potrafiła zrobić miejsce, w którym żyć się po prostu najnormalniej na świecie nie dało. Co będzie teraz? Mamy w tej chwili sytuację, no, gdzie krajowi została odcięta głowa, no bo prezydent ze swoją małżonką zostali de facto uprowadzeni przez amerykańskich komandosów i wywiezieni poza kraj. Mamy więc do czynienia ze scenariuszami, które mogą w tej chwili mieć dwa tak naprawdę kierunki. Po pierwsze, władzę w państwie może przejąć człowiek, który wygrał wybory, teoretycznie przynajmniej wygrał wybory, według informacji, które podawała nam wenezuelska opozycja, czyli pan Edmundo González Urrutia. On w wyborach w roku 2025 otrzymał według oficjalnej informacji 43% głosów, według oficjalnych danych składanych przez Narodową Komisję Wyborczą, czy tam Narodową Radę Wyborczą Wenezueli, oficjalnie dostał te właśnie 43%. Pan prezydent Maduro otrzymał tych procent 51,6, czy tam 52 blisko. Natomiast jeśli popatrzymy na informacje, które na świat wypuszczali wenezuelscy opozycjoniści, oni mówili, że ta sytuacja jest dokładnie odwrócona. Mówiono o tym, że jeśli chodzi o sam proces wyborczy związany z tym właśnie ostatnim zwycięstwem prezydenta Maduro i tym, że on mógł przejąć tą trzecią kadencję, że tutaj dopuszczono się kolosalnych absolutnie oszustw wyborczych, kolosalnych nadużyć. Opozycja twierdzi, że Edmundo González Urrutia dostał ponad 6 milionów głosów przy niecałych 3 milionach głosów, jakie dostał ponoć Maduro. Maduro jest człowiekiem, który przez dwie kadencje zaorał Wenezuelę do spodu, doprowadzając kraj do takiego upadku, że ludzie nic praktycznie nie dostawali od rządu, nie było żadnych usług, nie było żadnego bezpieczeństwa, nie było nic sensownego. Można więc stwierdzić, że ten wynik pokazywany przez wenezuelską opozycję jest jak najbardziej zasadny, bo przecież obywatele nie głosują na kogoś, kto nie pozwala im normalnie funkcjonować. Kłopot, jeśli chodzi o Wenezuelę, jest jednak taki, że tam mieliśmy od wielu, wielu już lat sytuację absolutnej samowolki rządów Maduro. Opozycja kasowana była brutalnie zarówno metodami policyjnymi, zarówno metodami bandyckimi, bo część ludzi po prostu znikała, jak i na sposób znany w Europie przez choćby Francuzów, którzy zabronili sądownie startować w wyborach pani Marine Le Pen. Tutaj mamy sytuację bardzo podobną. Mamy akcję, w której nie tylko nie przedstawiono w samych protokołów wyborczych, które mogłyby potwierdzić ten wynik wyborów zatwierdzony końcowo właśnie przez Narodową Radę Wyborczą Wenezueli, ale nie dopuszczono do startu tych wyborów osobę, która była największą konkurentką dla samego prezydenta Maduro. Ta kobieta to Maria Corina Machado, osoba znana bardzo dobrze w Wenezueli jako właśnie przedstawiciel partii opozycyjnej, człowiek, który bardzo mocno z tym reżimem Maduro walczył przy niemałym wsparciu Amerykanów, przy niemałym wsparciu tych sił związanych z anglosaskimi biznesami ropnymi, z anglosaskimi biznesami przemysłowymi, z całym przemysłem spożywczym itd., itd. Pani Machado jest osobą, która jest uznawana przez wiele osób jako właśnie taki typowy Lech Wałęsa w Wenezueli, człowiek, który reprezentuje wolność, który reprezentuje tą próbę odzyskania niepodległości kraju dla narodu. Ona oczywiście w dużym stopniu jest sterowana spoza granic kraju, no ale to przy dzisiejszej polityce, jeśli jesteście widzami mojego kanału, nie powinno was dziwić. Myślę, że my wszyscy mamy świadomość, jak ta wielka polityka światowa działa. Ludzie, którzy są zgromadzeni wokół pani Machado, mówili otwarcie, to, że Najwyższa Rada Wyborcza nie przedstawiła szczegółowych wyników wyliczeń, to, że nie przedstawiła protokołów wyborczych, to jest absolutna granda. Opozycjoniści zrobili, co się dało, czyli udało im się z prawie 70% komisji wyborczych, tych lokalnych, porobić zdjęcia obwieszczeń, które były jakby przygotowywane do przekazania do Centralnej Rady Wyborczej w Caracas i okazało się, że z tych 70% punktów wyborczych te właśnie wartości rzędu prawie 60% były osiągnięte nie przez prezydenta Maduro, a przez jego konkurenta, pana Gonzaleza. Jaki jest tego rezultat? No rezultat jest taki, że wynik wyborów zaakceptowali najwięksi sojusznicy Wenezueli, czyli Rosja, czyli Chiny. Mieliśmy tutaj sytuację, w której no, jakby jest totalny rozjazd, bo owszem, Rosja i Chiny ten wynik wyborów akceptują, a to wystarczyło w tamtym momencie do sytuacji, w której pan Maduro przejmuje władzę i oficjalnie 10 stycznia 2025 roku Nicolás Maduro został prezydentem na trzecią kadencję. Natomiast temu wynikowi wyborczemu sprzeciwiło się wiele państw i wiele organizacji, m.in. Misja Rady Praw Człowieka ONZ, która powiedziała jasno, że wybory zostały ocenione przez nich negatywnie, że budzą wiele wątpliwości, że wynik końcowy nie jest absolutnie przekonujący i nie jest absolutnie pewny. Sprzeciwiły się wynikom tym wyborów zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, Kanada, Urugwaj, Argentyna, Kostaryka, one wszystkie, te wszystkie państwa i organizacja taka jak Unia Europejska wyniku wyborów nie uznało, ale co ciekawe uznały pozycję Edmundo Gonzaleza Urrutia jako kandydata, czy właściwie kandydata, który te wybory zwyciężył, a więc tak naprawdę prezydenta elekta Wenezueli. Jak to wygląda na końcu? No tak jak już wiecie, niezależnie od tego, co powiedziały te organizacje takie jak Unia Europejska, niezależnie od tego, co mówi opozycja, niezależnie od tego, że wiele państw nie zaakceptowało wyników, to, że ten wynik wyborczy zaakceptowała Rosja i Chiny, wystarczyło, aby Wenezuelczycy wszystko mieli w nosie. Wenezuelczycy oczywiście z ekipy Maduro i on od stycznia stał się prezydentem. Jaki będzie ciąg dalszy? No właśnie, ciąg dalszy może być taki, że prezydentem w tej chwili, w tej nowej sytuacji zostanie pan Edmundo González Urrutia, człowiek, który wygrał według opozycji wybory prezydenckie w zeszłym roku, natomiast czy tam w roku 2024, przepraszam. Natomiast może być tak, że ze względu na to, że nie ma już dzisiaj Maduro, że nie ma dzisiaj żadnego oporu ze strony generalicji, ze strony sił porządkowych, służb tajnych, służb policyjnych i tak dalej, przeciwko temu amerykańskiemu atakowi, przynajmniej na ten moment, kiedy nagrywam dla was tą świeżutką informację, może się okazać, że Urrutia nie będzie potrzebny jako ta osoba, która wchodzi w miejsce pani Coriny Machado, bo to ona, Maria Corina Machado, może zostać wskazana przez Amerykanów jako osoba, która ma przejąć w tej chwili stery w państwie, ma zostać prezydentem, albo przynajmniej na okres przejściowy ma pełnić rolę osoby prowadzącej ten kraj przez etap przejściowy, przez etap czyszczenia administracji, czyszczenia wojska, policji, służb, z ludzi, którzy byli oddani Maduro, z całej tej ekipy osób, które prawdopodobnie przez Amerykanów i przez lokalnych współpracowników tego amerykańskiego ataku są w tej chwili osaczani, są w tej chwili wyłuskiwani po prostu ze swoich domów, bo przecież to wszystko tam się dzieje dosłownie na naszych oczach. Jeśli chodzi o panią Marię Corinę Machado, to jest człowiek, który od lat walczył o to, aby Wenezuela została wyzwolona spod tej komunistycznej, bo nie czarujmy się, to jest klasyczna komunistyczna władza, którą reprezentował sobą Maduro. Wprowadzony przez niego socjalizm łamany na komunizm zniszczył to państwo całkowicie, wypędził z kraju miliony Wenezuelczyków i to jest coś, czemu Corina Machado się mocno sprzeciwiała. Od wielu lat działała ona właśnie w ramach tego, żeby nagłaśniać na świecie problemy, które mają obywatele Wenezueli, które ma Wenezuela jako kraj z sytuacją gospodarczą, sytuacją polityczną wprowadzoną przez ludzi właśnie pokroju Maduro. W roku 2018 została ona jakby wyznaczona czy wskazana przez BBC na listę 100 najbardziej istotnych dla świata kobiet. Takie nagrody pojawiały się też później, w roku 2024 została nagrodzona przez Unię Europejską Nagrodą Sacharowa. Wiem, że tu ruskie nazwisko u nas Polaków, szczególnie w dobie tej propagandy antyrosyjskiej z każdej strony sączonej, wydaje się być dziwnie i dziwnie brzmieć w naszych uszach, ale ta Nagroda Sacharowa przyznawana przez Unię Europejską jest przyznawana ludziom za tak zwaną wolność myśli. Otrzymał ją Nelson Mandela, otrzymało ją sporo innych ludzi, którzy faktycznie sporo dobrego zrobili dla wolności, sporo dobrego zrobili dla swoich państw, dla swoich narodów. Tutaj akurat ta nagroda przyznana Marii Corinie Machado jest jak najbardziej na miejscu, jak najbardziej wpisuje się w to wszystko, co ona sama dla Wenezueli, dla Wenezuelczyków przygotowywała. Co jest ciekawe, w roku 2024 ona otrzymała nie tylko tą Nagrodę Sacharową, ale została też wskazana czy zarekomendowana do pokojowej Nagrody Nobla nie przez kogoś innego, a przez pana Marka Rubio. Marco Rubio to człowiek, który jest z ekipy Trumpa, z ekipy amerykańskiej, która w tej chwili rozdaje karty w Wenezueli przy pomocy śmigłowców, przy pomocy służb specjalnych i po prostu najazdu na ten kraj. Marco Rubio nominował ją do tej pokojowej Nagrody Nobla. Ten głos, jego ta nominacja została poparta przez wiele osób, które związane są z samym komitetem przyznającym to wyróżnienie. Efekt jest więc taki, że w październiku 2025 roku, parę miesięcy temu dosłownie, pani Maria Corina Machado otrzymała tą pokojową Nagrodę Nobla za to, że dbała o Wenezuelę, za to, że o tym losie Wenezuelczyków cały czas była zainteresowana. Co ciekawe, w roku ubiegłym już 3 miesiące po jakby objęciu kolejnych rządów, objęciu kolejnej kadencji przez prezydenta Maduro, zabroniono oczywiście jej możliwości startu w tych wyborach prezydenckich, ale nie zapomniał o niej świat. Została wyróżniona w kwietniu roku 2025, tym razem przez magazyn Time, a więc również magazyn o ogromnej wartości, jeśli chodzi o budowanie pewnych biografii, o budowanie wizerunku pewnych osób na świecie. Została zaliczona do 100 najbardziej ważnych dla świata osób roku 2025. Została tam wskazana nie tylko właśnie jako osoba, która bardzo dużo dobrego robi w kwestii potrzeb, które mają Wenezuelczycy i Wenezuela, ale została też przez redakcję Time'a nazwana wenezuelską żelazną damą. To są wszystko elementy, które sprawiają, szczególnie to, że Marco Rubio rekomendował ją do tej nagrody, to są wszystko elementy, które sprawiają, że ja nie mam dzisiaj pewności, czy prezydentem zostanie Edmundo González Urrutia, czy prezydentem zostanie Maria Corina Machado. To, co jest pewne, to, co wiemy już na ten moment, to to, że nie ma na miejscu Maduro, że nie ma wielkiego oporu, że Amerykanie weszli w tą wenezuelską organizację i administrację i w wenezuelskie służby jak w masło i wszystko wskazuje na to, że nie będzie większego rozlewu krwi, nie będzie wojny długotrwałej, a Amerykanie niestety do tej wojny długotrwałej są gotowi i przygotowywali się do niej od dość dawna. Już na jesieni podciągnięto na Karaiby całą grupę uderzeniową, która oprócz lotniskowca ma również ogromny okręt desantowy. Oczywistym jakby powodem wskazywanym przez Amerykanów do takiego działania była ponoć walka z kartelami narkotykowymi, które transportują właśnie z terenu Ameryki Południowej, z terenu Karaibów do Stanów Zjednoczonych, fentanyl i inne narkotyki. To wszystko było dęte, bo z narkotykami, z przerzutami walczy się dużo lepiej, zupełnie innymi środkami jakby tego toczenia wojny. Tutaj nie trzeba żołnierzy, tu trzeba policjantów, wyspecjalizowanych agencji związanych z narkotykami, takich choćby jak DEA i tak dalej. Amerykanie są w tym fantastycznie sprawni, mają tę organizację od wielu lat bardzo, bardzo mocno dofinansowane, usprzętowione na bardzo wysokim poziomie szkolenia, na bardzo wysokim poziomie świadomości tego, co można zrobić przy pomocy służb cywilnych. Natomiast tutaj mieliśmy przygotowanie ewidentne do inwazji wojskowej. Ja ten fakt, to zgromadzenie floty Morzu Karaibskim, przygotowanie do jakiejś dużej operacji wojskowej, przerzucenie piechoty amerykańskiej na przykład na Tahiti, od dawna już uznałem za to, że jest to przygotowanie do ataku na Wenezuelę. A wielu ludzi twierdziło, że przecież to jest przesada, że absolutnie nic się nie wydarzy, bo Amerykanie nie mogą sobie na to pozwolić. Prawda jest taka, moi Państwo, dzisiaj myślę, że już ten czas łagodnego głaskania ludzi po plecach, tej polityki prowadzonej na poziomie salonowym, po części mija. Wracamy do układu twardych, mocnych rozgrywek między mocarstwami światowymi. Wracamy do rozmawiania czynami, a nie słowami. Do tego, że prawdziwą politykę wykonuje się przy pomocy lotniskowców, przy pomocy śmigłowców, służb specjalnych i działań wojennych. A ta reszta, ta cała dyplomacja, to gadanie, to pierdololo, nazwijmy to, o sprawach politycznych, o tym, co należy, co jest właściwe, co jest uczciwe, sprawiedliwe i tak dalej, czas tego momentu, czy czas tego okresu w naszym życiu, w życiu świata, prawdopodobnie w dużym stopniu przeminął. Co to oznacza dla świata? Ten atak na Wenezuelę, co on oznacza tak jakby w szerszym tego spojrzeniu? Po pierwsze, jest to działanie, które dokładnie pokrywa się z tym, co Amerykanie wskazali w swojej nowej doktrynie bezpieczeństwa, w tym swoim nowym programie bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych, dokumencie, który powstał na początku grudnia i został opublikowany światu. Tam powiedziano jasno, że Amerykanie skupiają się najpierw na swoim kawałku, czyli na właśnie półkuli zachodniej, Ameryce Północnej, Środkowej, Południowej, tam będą robili porządki. Potem będą skupiać się na Azji, czyli na rozgrywce z Chinami wokół Tajwanu, ale również wokół dominacji gospodarczej, dominacji politycznej nad całym światem. Potem na trzecim miejscu Amerykanie wskazali Europę jako kolejne miejsce, które jest dla nich kłopotliwe, no bo przecież Unia Europejska i elity europejskie wyrzekły się absolutnie tego, co o Europie wielkości do tej pory decydowało. Stali się ludźmi zawodnymi, stali się ludźmi nieracjonalnymi, jeśli chodzi o uczestnictwo w NATO. Trump wskazał więc wyraźnie Europę jako punkt kolejny, który będzie trzeba rozegrać, którym się trzeba będzie zająć i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ten pierwszy element, uderzenie na Wenezuelę, jest potwierdzeniem tego, co jest wpisane w nowej strategii bezpieczeństwa, jest potwierdzeniem i podbiciem po raz kolejny wzwyż znaczenia tej właśnie doktryny Monroe, jest tym jasnym podaniem informacji Rosjanom, Chińczykom i innym siłom, które w ramach BRICS-u, w ramach tych wszystkich ustaleń, nazwijmy to w drugiej lidze, poza mocarstwami światowymi funkcjonują. To jest jasny sygnał ze strony Trumpa, to jest mój teren, to jest moja strefa wpływów do Ameryki Środkowej, do Ameryki Południowej, nie wpuszczamy nikogo z was, co więcej, będziemy was z tych miejsc wypychać. A jest co wypychać, bo Amerykanie mają dzisiaj poważny problem, ponieważ pod rządami zarówno Baracka Obamy, później przez chwilę za czasów rządów Trumpa trochę to zostało zastopowane, ale ruszyło z pełną siłą w czasie całej kadencji Bidena od roku 21 do 24. Mamy potężny rozwój sił, które są widoczne w Ameryce przede wszystkim południowej, ale również w Ameryce Środkowej, sił, które działały przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych, a w interesie Chin, w interesie innych tych graczy, którzy funkcjonują wspólnie w ramach BRICS-u. Jakie były to działania? No, od tych najbardziej błahych i takich, które nie wydają się specjalnie straszne, czyli na przykład budowy całej sieci stacji namierzania, stacji kosmicznych tak zwanych, czyli stacji radiolokacyjnych czy stacji związanych z rozpoznaniem radiologicznym, radiowym i mikrofalowym, teoretycznie ośrodków naukowych, które miały badać niebo nad Ameryką Południową na korzyść chińskich naukowców, na korzyść rosyjskich naukowców. Tak naprawdę były to instalacje, o których Amerykanie mówili wprost, że są instalacjami wojskowymi, przygotowanymi do ewentualnej rozgrywki Amerykę Południową. W Ameryce Południowej, w bardzo wielu państwach Rosjanie, a przede wszystkim Chińczycy, jakby poczynali sobie bardzo, bardzo odważnie. Nie zapominajmy też o tym, że w tej samej Ameryce Południowej, głównie w Urugwaju, Paragwaju, Argentynie i Brazylii, bardzo poważnie, bardzo mocno też poceniali sobie Niemcy. Niemcy nie przez przypadek są tam obecni. Wszyscy mamy świadomość tego, co stało się w roku 1945, kiedy to z upadającej III Rzeszy wraz z zapasami złota, zapasami dzieł sztuki, z ogromnymi pieniędzmi, które albo były zabierane do Ameryki Południowej fizycznie w skrzyniach, albo deponowane na wiele lat w Szwajcarii i potem po cichutku do Ameryki Południowej przekierowywane. Ta ogromna rzesza pieniędzy, ta ogromna rzeka ludzi, którzy po upadku III Rzeszy czy w trakcie jej upadania przenieśli się do Ameryki Południowej, to jest dziedzictwo, z którym dzisiaj bardzo sprawnie, bardzo skutecznie gra pani von der Leyen, osoba, która owszem jest szefową Komisji Europejskiej, ale rodzinnie jest powiązana z rodami, a biznesowo od wielu lat powiązana z rodzinami, z całymi grupami sił, grupami ekonomicznymi, które musiały z III Rzeszy uciekać z ogromnym zagrabionym kapitałem. Ona współpracuje w ramach umowy Mercosur, między innymi z ludźmi, którzy tam w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, szeroko pojętej, swoje pieniądze i swoje biznesy pomnażają. To jest część działania nie tylko w ramach Mercosur, ale w ogóle w ramach działania Unii Europejskiej z wykorzystaniem tych starych kontaktów jeszcze z czasów II wojny światowej. Trump tutaj pokazuje jasno, nie ma wejścia dla nikogo do Ameryki Południowej, to jest moje terytorium, to jest moja ziemia, ja tutaj będę bronił wszystkiego do spodu. Co to oznacza? Oznacza to, że zmienia się nam dzisiaj trochę charakter tego, jak Amerykanie będą prowadzili swoją politykę zagraniczną. Oczywiście wojna na Ukrainie jest przykładem tej polityki zagranicznej. Nie zapominajmy, że to właśnie w roku 2014 różnica czy propozycja finansowania upadającej Ukrainy, która została złożona przez Bank Światowy została przez prezydenta Poroszenkę odrzucona, bo Rosjanie dali podobno pożyczkę na dużo lepszych warunkach i zaraz potem dziwnym trafem rozpoczął się Majdan, rozpoczęły się zamieszki, rozpoczęła się cała akcja związana z wymianą ukraińskiego prezydenta, potem wprowadzaniem na to miejsce aktora Zełenskiego. Jakie są tego efekty po roku 2022, wiemy dzisiaj najlepiej. Natomiast tu mamy do czynienia z wojną prowadzoną na innych zasadach. To nie jest wojna proxy. To mówimy tutaj o tej operacji w Wenezueli, czy wojnie o Wenezuelę. To nie jest wojna proxy prowadzona przez państwo drugo-trzeciorzędne w imieniu swojego sponsora. W tym wypadku wojna z Chinami prowadzona z jednej strony przez Rosję, która działa w imieniu Chin, z drugiej strony przez Ukrainę i innych sojuszników, którzy działają w imieniu Stanów Zjednoczonych. Tu na Wenezueli mamy do czynienia z pełną kinetyczną wojną prowadzoną przez Amerykanów. Mamy sytuację, w której urzędujący amerykański prezydent dokonuje napadu kinetycznego na niezależne, suwerenne państwo, dokonuje porwania prezydenta, który został, no było, nie było, wybrany w wyborach demokratycznych, sfałszowanych czy nie, ale potwierdzonych i przyklepanych nie tylko przez lokalne komisje wyborcze, ale również przez ważne mocarstwa światowe. Mamy operację, która jakby wydarzyła się bez żadnej zgody międzynarodowej, bez żadnego międzynarodowego poparcia takiego ruchu, który miałby powodować, że nie będzie ona nazywana wojną, a znowu jakąś operacją pokojową, jakąś operacją specjalną, jakąś operacją wyzwoleńczą. Tu oczywiście cudzysłowy i cyktyki są jak najbardziej na miejscu. Mamy sytuację, w której świat został zaskoczony, choć nie powinien być, tym ruchem, tym atakiem i ten świat musi sobie z tym atakiem radzić i przede wszystkim musi sobie radzić z konsekwencjami. Co zrobią w tej chwili rynki światowe? Co zrobią w tej chwili ci globalni aktorzy, te globalne siły, które funkcjonują ponad narodami, ponad biznesem, ponad gospodarkami poszczególnych krajów? Zobaczymy. Mamy dzisiaj sytuację, w której przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, ich konkurenci ekonomiczni, konkurenci polityczni, konkurenci do władzy nad światem, zarówno z grupy BRICS, jak i inne kraje, które lokalnie mają wielkie ambicje, aby być takimi lokalnymi potęgami, te wszystkie kraje muszą zacząć się liczyć z tym, że Amerykanie mogą grać inaczej, że mogą nie czekać na rezolucję ONZ, że mogą nie czekać na żaden, absolutnie żaden wynik działań takich czy innych, że mogą nie zastanowić się ani przez sekundę i po prostu ruszyć na ostro i tak jak w przypadku Wenezueli, wysadzać na miejscu rządowe budynki, porywać prezydentów, wymieniać władzę, działać służbami specjalnymi, a nie tylko przy pomocy tej przegadanej, jakby prowadzonej przed kamerami polityki, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jak będzie wyglądała kwestia systemów bezpieczeństwa poszczególnych krajów? Kto może być na liście potencjalnych dalszych celów amerykańskich, jako te miejsca, te kraje, które są dla Amerykanów problemem? Oczywiście Iran, oczywiście Korea Północna, oczywiście Rosja. Przede wszystkim Rosja, jeśli tu mówimy o interesach rosyjskich, to musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Mówimy o tym, że Rosjanie z jednej strony zostali wskazani przez Trumpa w tej strategii bezpieczeństwa narodowego jako potencjalni partnerzy dla amerykańskich interesów w Europie. Wprost w think tankach mówi się o tym, że nawet możliwe jest odbudowanie czy otwarcie ponowne na przykład Nord Streamu, tyle tylko, że pod kontrolą Amerykanów, a nie Niemców, i handel z Europą, rosyjskim gazem, rosyjską ropą, na którym zarabiać będą nie Niemcy, a Amerykańcy. Tutaj rozgrywka z Rosją myślę, że będzie bardzo trudna, ale ten wjazd do Wenezueli jest też pewnym sygnałem dla Putina, że Amerykanie robią rzeczy twardsze niż do tej pory. Oczywiście jest to przede wszystkim sygnał dla szeroko pojętego BRICS-u i krajów tak zwanego globalnego południa. W wielu różnych miejscach na mapie świata mamy kraje, które roszczą sobie jakieś bardzo ambitne cele co do swojej własnej pozycji. Mamy Turcję, mamy właśnie kraje związane choćby z BRICS-em, które próbują stać się tymi lokalnymi potęgami i rozgrywki swoje na poziomie Ameryki Południowej, na poziomie Afryki cały czas toczą. Ten wjazd na pełnej kurtyzanie do Caracas, to porwanie prezydenta, ta wymiana władzy, to jest jasny sygnał, aby tam nikomu zbyt ambitne, zbyt gorące pomysły do głowy nie przychodziły. Co to będzie oznaczało dla samej Ameryki Łacińskiej? Ameryki Łacińskiej, czyli całego obszaru od Meksyku, od granicy amerykańskiej, aż po ziemię ognistą, po końcówkę Chile, Argentyny. Co to oznacza? No przede wszystkim cała Ameryka Południowa będzie musiała w tej chwili wykonać ogromną serię wycieczek do Waszyngtonu. Będą prawdopodobnie korki na lotniskach, jeśli chodzi o samoloty z tych krajów Ameryki Południowej, no bo lokalne jakby władze poszczególnych krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej dostały dzisiaj bardzo jasny przekaz. Trump rządzi Ameryką całą w ramach domeny tej doktryny Monroe, w ramach nowej strategii bezpieczeństwa będzie dążył do tego, aby podporządkować sobie wszystkie rządy. Mamy więc z jednej strony opozycjonistów, którzy będą chcieli wygrać dla siebie podobny przewrót, podobny najazd jak tutaj i zmienić władzę w poszczególnych krajach Ameryki Środkowej czy Ameryki Południowej, a z drugiej strony oficjalne rządy, wybrani prezydenci, ludzie, którzy na poziomie premierów, na poziomie jakichś tam układów gospodarczych, finansowych czy bankowych rządzą danymi krajami, wszyscy ci ludzie będą ustawiali się w kolejkę do Waszyngtonu, do Białego Domu, do Mar-a-Lago, aby z Trumpem porozmawiać i upewnić się, że zostaną w tym samym miejscu. Każdy z tych krajów będzie wymagał nowych gwarancji bezpieczeństwa albo od Ameryki, albo w tym momencie od Chin czy Rosji. Każdy będzie sprawdzał swoje, jakby swoją wiarygodność czy swoją podległość, podatność na potencjalne problemy związane z gospodarkami, które w wielu przypadkach są finansowane dolarem, które nawet na poziomie dolara się rozliczają. Oczywiście to jest też ogromne ryzyko tego, że pojedyncze kraje, szczególnie tam, gdzie mamy twarde rządy prowadzone twardą ręką, będą się jeszcze w tej twardości umacniały tak, aby przygotować się na potencjalną napaść amerykańską, tak aby przygotować się na jakieś ruchy z tym związane. Jak zareagują rynki energetyczne, jak zareagują rynki finansowe, te, które zajmują się wymianą walut, te, które zajmują się handlem różnego rodzaju aktywami finansowymi czy z finansami powiązanymi, no tu na pewno jest zagrożenie czy zagrożenie zamieszaniem na rynku ropy. Tu są problemy związane z wyceną dolara czy przepływami dolara przez tą gospodarkę światową z jednej w drugą stronę. Mówimy tutaj o sytuacji, w której zarówno eurodolar, jak i petrodolar będą mocno, mocno w tym momencie poddane ciśnieniu. Cały zasób tej wenezuelskiej ropy, ogromny, największy na świecie, jest w tej chwili głównym tematem zainteresowania ludzi związanych z gospodarką, związanych w ogóle z tymi szerokimi procesami finansowymi. No bo zobaczymy, co Amerykanie z tymi zasobami zrobią. Czy zasoby te zostaną sprywatyzowane, czyli położą na nich łapę ogromne ponadnarodowe koncerny, czy zasoby te zostaną znacjonalizowane i nowy rząd wenezuelski, działający oczywiście w imieniu Amerykanów, w imieniu grup interesu, które ze Stanów się wywodzą, będzie nimi zarządzał, ale będzie to oficjalnie wenezuelska ropa, czy dojdzie do sytuacji, w której Amerykanie na przykład na czas odbudowy, czy w ramach rozliczenia kosztów odbudowy Wenezueli, przejmą te zasoby dla siebie, wprost, posługując się tutaj regułą silnej ręki. Co tu się wydarzy, nie wiemy. Wiemy na pewno, że każdy z tych ruchów będzie miał znaczącą, absolutnie znaczącą rolę w tym, jak będzie wyglądała polityka światowa, ta związana z rynkami energetyków przez najbliższe lata. Gdyby okazało się, że Amerykanie jako państwo kładą na Wenezueli łapę i zaczynają z tych złóż amerykańskiej, przepraszam, wenezuelskiej ropy korzystać, to może być dobra informacja dla całego świata, bo okaże się, że te niewykorzystane do tej pory w dużym stopniu zasoby ropy naftowej popłyną na świat. To może być dodatkowe wzmocnienie tego odwrotu od polityki Zielonego Ładu, od polityki samochodów elektrycznych, od polityki ogrzewania czy prowadzenia gospodarki przy pomocy słońca i wiatru. To może być dobra informacja dla nas, ale niestety dla nas w Europie pewnie nie najlepsza, bo nadal, mimo tego, co zrobią Amerykanie dla swojej części świata, my niestety jesteśmy zamknięci jak w klozecie, za przeproszeniem, cytując klasyka, z panią von der Leyen, z europejskimi, brukselskimi lobbystami, którzy nie odpuszczą zielonej polityki, bo to jest dla nich źródło władzy, to jest dla nich źródło ogromnych pieniędzy, tych pieniędzy, które zarabiają bezpośrednio legalnie, ale także nielegalnie, o czym chyba wszyscy wiemy, co do czego mamy przekonanie. Co to oznacza dla rynku Bitcoina, dla rynku złota, co to oznacza dla w ogóle rynku inwestycji i tak dalej? No oczywiście nie ma dzisiaj jeszcze specjalnego wpływu, no bo ta informacja dopiero od paru godzin jest, po świecie się roznosi. Natomiast jest to kolejny element, który sprawia, że pojawia się znowu czynnik destabilizujący waluty światowe, destabilizujący zaufanie do systemu finansowego. To powinno mieć kolejny pozytywny wpływ dla złota, jeśli jesteście ich posiadaczami, negatywny, jeśli chcecie to złoto kupić, bo ceny prawdopodobnie mogą pójść w górę. Jeśli chodzi o cały rynek Bitcoina, tych walut alternatywnych, zobaczymy jak tu będzie, bo tu się dużo złego wydarzyło przez kilka ostatnich miesięcy, ale no, umówmy się, jeśli gdzieś dzieje się wojennie, to Bitcoin zwykle zyskuje. Co tu się będzie przekładało, czy przełoży się ten atak na Wenezuelę bezpośrednio na kursy Bitcoina, bezpośrednio na kursy innych kryptowalut, szczególnie tych, które z rynkiem amerykańskim najmocniej są połączone. Tego jeszcze nie wiemy, ale to jest jeden z tych tematów, na który warto patrzeć, na temat tego, co będzie robione dalej. Co zrobią same rynki akcji, co zrobią same rynki gospodarcze, co zrobią agencje ratingowe w ogóle w kwestii świata, tego jeszcze ciągle nie wiemy, bo wszyscy w tej chwili patrzą na jednego człowieka i patrzą na jeden budynek. Budynek to Biały Dom, człowiek to Donald Trump. Wszyscy patrzą, co Trump zrobi w tej chwili, jaki wykona następny ruch. Czy pójdzie za ciosem, korzystając z tego, że już pokazał, że ma odwagę, że ma siłę, aby taki manewr wykonać i coś jeszcze na świecie spróbuje sobie na skróty, szybkim sięgnięciem wojskowym swoje aktywa przejąć. Jak zachowają się jego przeciwnicy, bo przecież Chiny i Rosja nie mogą tej sytuacji całkowicie odpuścić. Zarówno jedni, jak i drudzy bardzo dużo biznesu wokół ropy wenezuelskiej, tam na południu Ameryki robili. Zarówno jeden, jak i drugi kraj ma ogromną ilość swoich specjalistów, swoich ludzi na terenie Ameryki Południowej, na terenie Ameryki Łacińskiej. Nie zapominajmy, że są w przygotowaniu plany przekopania drugiego kanału przez ten przesmyk amerykańskiej Ameryki Środkowej, który miałby być alternatywą i konkurencją zarazem oczywiście dla kanału panamskiego, na którym łapę trzymają Amerykanie. Zobaczymy, jak zadziałają te nowe układy, jak będą się układali między sobą ci najwięksi gracze, tacy jak Stany, tacy jak Rosja, tacy jak Chiny. To wszystko się będzie dopiero w tej chwili jakby układało, bo nie ma już żadnego porządku, który do tej pory mieliśmy. Amerykanie, co byśmy nie mówili, mocno otworzyli ten rok, poszli za ciosem swojej doktryny bezpieczeństwa, bardzo mocno, bardzo twardo postawili granice tych swoich stref wpływów. Myślę, że to będzie nie bez wpływu, albo inaczej, że będzie to miało wpływ na rozmowy związane z pokojem na Ukrainie, z zakończeniem albo zamrożeniem tego konfliktu. Myślę, że to jest takie twarde wyjście, jeśli byśmy rozmawiali w kategoriach pokerowych czy karcianych, to jest wyjście z twardym, ostrym zakładem pokazujący wszystkim przy stole, że Ameryka gra na poważnie i gra z wykorzystaniem wszystkich swoich możliwości. Zobaczymy, co to będzie, jeśli chodzi o dalsze pomysły Amerykanów, czy nastąpią kolejne ruchy zmierzające do tego, żeby kolejne reżimy wymieniać na takie, które im są podległe. Mówimy tu oczywiście o miejscach takich jak Iran, jak Syria, jak Korea Północna, czy wiele innych krajów, czy w Afryce, czy w innych miejscach na świecie, w których te rządy Amerykanom się nie podobały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o przepływ finansów, jeśli chodzi o ceny kruszców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo choćby nasze tutaj na miejscu. Zobaczymy te wszystkie rzeczy w ciągu najbliższych dni, maksymalnie w ciągu najbliższych tygodni. To, co się wydarzyło dzisiaj w Wenezueli, to jest coś, czego się spodziewałem, ale czego rezultatu do końca ocenić nie potrafię. Mam więc dla Was delikatną sugestię, mimo tego, że jest to kraj położony na drugim końcu świata, mimo tego, że jest to kraj, którego ostatnio na mapach nie było, bo niestety został zniszczony przez ludzi, którzy nim zarządzali. Patrzmy na to, co dzieje się w Wenezueli. I to nie tylko jako potencjalne, fantastyczne miejsce na plan B, bo to naprawdę jest przepiękna działka na tej kuli ziemskiej, w której można się fantastycznie starzeć, w której można fantastycznie konsumować pieniądze i majątek zarobiony przez całe ciężkie swoje życie, ale to może być też ciekawa okazja dla polskich firm, bo Wenezuela będzie się odbudowywało nie tylko kapitałem amerykańskim, ale będzie tam miejsce, żeby pójść z technologią czy rozwiązaniami technicznymi, które tu w Polsce od lat znamy i używamy. Nie zapominajmy, Ameryka Południowa była dla Polski jeszcze za czasów PRL-u, od tak naprawdę czasów Gierka, jednym z najważniejszych rynków, na które eksportowane było sporo polskich produktów. Te polskie marki, polskie nazwiska, historia w ogóle relacji Polski z niektórymi krajami Ameryki Południowej, to jest coś, o czym bardzo mało osób wie, a to jest nadzieja do tego, aby na tym kontynencie działać. Ja tam działam od dłuższego czasu z polskimi przedsiębiorcami w Brazylii, w Urugwaju, w Paragwaju, Wenezuelą. Nie zajmowałem się, bo nie było możliwości, bo nie było z kim tam rozmawiać, nie było jak tam pracować. Ale od lat cały czas powtarzam, że ja czekam na ten moment, aż Wenezuela zostanie uspokojona, bo na to, że uspokoi się sama, nie liczyłem ani przez chwilę. Patrzyłem tylko, przez kogo zostanie uspokojona. Nie ukrywam. Myślę, że dla ludzi, którzy mieszkają w danym kraju, dla ludzi, którzy w danym kraju prowadzą interes, pokój amerykański jest mniej korzystny niż pokój, który wprowadzają Chińczycy, bo ci działają po prostu zupełnie innymi metodami niż Amerykanie. Ale sądzę, tak już na koniec, że dla zwykłego Wenezuelczyka, dla ludzi, którzy z Wenezueli uciekli i zostawili tam swoją rodzinę, ta informacja o najeździe amerykańskim, o tym amerykańskim ataku, to jest chyba najlepsza informacja nie tylko tego roku, no bo umówmy się, w 3 dni niewiele się wydarzyło, ale to chyba jest najlepsza informacja wielu, wielu, wielu ostatnich lat. Jeśli w Wenezueli uda się wprowadzić pokój, jeżeli uda się uruchomić te zasoby, ten potencjał kraju, jeżeli nie zostanie ten kraj rozkradziony natychmiast przez korporacje zagraniczne, głównie amerykańskie, jeżeli nie zostaną tam wprowadzone jakieś bandyckie zasady, to dla wielu Wenezuelczyków, ale też dla wielu nas jest to świetna informacja. Kraj piękny, hiszpańskojęzyczny, z dobrą komunikacją, naprawdę genialne miejsce do robienia biznesu i do tego, aby tam latać turystycznie, aby latać tam na dłuższy czas. trzymajmy kciuki za Wenezuelczyków. Ja wiem na pewno, że za Wenezuelę i za Wenezuelczyków kciuki trzymam od lat i nie zamierzam przestać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne pogodne shorty, a ja na pewno sytuacji na Wenezueli będę się przyglądał, będę cały czas nadzorował, co tam się dzieje i informował Was, jeśli będą się działy rzeczy ważne, nie tylko dla Wenezuelczyków, dla Amerykanów, Chińczyków czy dla Ruskich, ale również ważne dla nas. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.